Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest 16 odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Moją dzisiejszą gościnią jest Magda Bębenek, wyjątkowa kobieta, której opowieści bardzo ze mną ostatnio rezonują. Magda jest autorką książek z cyklu Polka Potrafi, a na swoim blogu i w mediach społecznościowych dużo pisze o powrocie do natury, o zaangażowanym życiu i o rdzennej mądrości. I właśnie te tematy poruszyły się w podcaście. Rozmawiałyśmy o szeroko rozumianej ekologii i o miejscu człowieka w świecie. Zastanawiałyśmy się, jaka jest nasza rola jako ludzi, czy powinniśmy czynić sobie ziemię poddaną, czy może opiekować się nią. Co w ogóle na ten temat mówią kultury rdzenne i jak my, czyli ludzie wychowani w kulturze zachodu, postrzegamy te wszystkie kwestie. Więc gorąco zachęcam Was do wysłuchania rozmowy. Dużo z Magdą filozofowałyśmy, ale mam nadzieję, że te nasze rozważania także Was skłonią do różnych refleksji. Jeśli poczujecie, że jest to wartościowa rozmowa, będziemy z Magdą wdzięczne, jeśli puścicie ją dalej w świat, udostępnicie, dacie znać, że słuchacie. A tymczasem już nie przedłużam i zapraszam. Cześć Magda. Bardzo miło mi, że przyjęłaś zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę Cię powitać w moim podcaście.
Cześć, dziękuję bardzo.
Magda, chciałabym Cię opisać trochę moim słuchaczom, ale pomyślałam, że Ty jesteś tak barwną osobą, tak różne robisz rzeczy i wszechstronnie zajmujesz się różnymi tematami, że chyba ja się tego nie podejmę. I chciałabym Cię prosić, gdybyś mogła się opisać, co robisz, czym się zajmujesz, żeby nasi słuchacze też mogli po prostu bliżej Cię poznać, zanim przejdziemy do opowieści naszej o naturze.
Tak. Widzisz, mówisz, że ty masz z tym problem. Ja mimo, że żyję tym życiem i robię te rzeczy, to nie tak. Nie przychodzi mi to z większą łatwością. Zawsze mam problem, jak mnie ludzie proszą, żebym się jakoś zdefiniowała i opisała. W każdym razie, no to co mogę powiedzieć, to jest to, że jestem jeszcze stosunkowo młodą kobietą, która stara się żyć coraz bardziej autentycznie, która stara się angażować w sprawy, które są ważne dla jej serca i które ją poruszają. No i jest cały czas w takiej podróży z jednej strony poznawania siebie, z drugiej strony poznawania świata, no i też nauki tego, jak być najlepiej. Najlepiej, najzdrowiej, najbardziej harmonijnie, najbardziej wspierająco dla samej siebie, dla innych ludzi i dla reszty środowiska naturalnego.
Super, ja się uczę tego od Ciebie, obserwując to na Instagramie czy czytając Twojego bloga. I powiem Ci, że ja po raz pierwszy o Tobie usłyszałam przy okazji, pewnie się domyślasz, że to był projekt Las w Nas, skoro ja jestem gdzieś z Podlasia. Ja wtedy też wracałam na Podlasie z Warszawy. I to był taki czas, kiedy w ogóle był dosyć duży boom na Podlasie, kampania Podlaskie Travel też hulała dosyć mocno w internecie. Wy wtedy mieliście swoją właśnie działalność w puszczy. Ale Twoja ścieżka i Twoja, chciałam powiedzieć przygoda, ale może bardziej przyjaźń, relacja z naturą i z takim powrotem do natury zaczęła się też wcześniej, prawda? Bo Ty na swoim blogu opisywałaś, że to zaczęło się w momencie, kiedy wyjechałaś na Hawaje i rozmawiałaś wiele z ludnością rdzenną hawajską. I powiedz, czy to był ten moment, czy to właśnie wtedy Ty zaczęłaś bardziej świadomie myśleć o naturze, o planecie, o ekologii?
Znaczy, tak, jakby pod tym względem wyjazd na Hawaje, zupełnie nieplanowanie, ponieważ ja nie zakładałam, że tak będzie, to też nie był mój pomysł na ten wyjazd. Był takim punktem zwrotnym w moim życiu. Chociaż też bym chciała sprostować, to nie jest tak, że ja bardzo dużo rozmawiałam z rdzennymi Hawajczykami, a po prostu w którymś momencie gdzieś zaczęłam docierać do różnych środowisk i troszeczkę tylko liznęłam tematu, ponieważ też w żaden sposób nie jestem specjalistką w tematach czy rdzennej kultury hawajskiej, czy w ogóle samych Hawajów. Ale tak, to był taki moment, gdy bardzo poszukiwałam nowych wzorców, ponieważ ja na Hawaje wyleciałam zimą 2014 roku. Jesienią 2013 roku wydałam swoją pierwszą książkę, w maju 2014 drugą książkę. I już w momencie, jak wychodziła moja druga książka, to są książki, które ja nazwałam Polka potrafi i są głównie skierowane do kobiet, przedstawiają prawdziwe historie przeróżnych kobiet z całego kraju, a także różnych Polek, które czasem mieszkają za granicą. I z takim tematem przewodnim spełniania marzeń, życia po swojemu, podążania własną ścieżką. I siłą rzeczy, jakby przez to, jaką tematyką poruszałam w książkach, też w jaki sposób ja te książki wydałam. Wydałam je samodzielnie, self-publishingiem, tam różne akcje były dookoła, szczególnie wydania pierwszej książki. W pewien sposób jedną nogą weszłam na taki rynek samorozwoju w Polsce i jakiejś tam szeroko rozumianej przedsiębiorczości kobiecej. Tylko bardzo szybko różne rzeczy zaczęły mnie uwierać w formie tego, co robiłam zarówno ja, jak i gdzieś inne osoby, które obserwowałam, czy które spotykałam na tamtej drodze. I ja w latem właśnie 2014 roku byłam w bardzo kiepskim stanie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym. I wtedy zaczął się taki kolejny etap kwestionowania w ogóle podstaw zachodniej kultury, tego, co rozumiemy pod pojęciem samorozwoju, duchowości, jak wygląda przedsiębiorczość, jak wygląda marketing, sprzedaż. I mówię kolejny etap, ponieważ ja tak naprawdę od kiedy byłam nastolatką czytałam bardzo wiele książek podróżniczych, blogów podróżniczych, więc w pewien sposób ja w bardzo młodym wieku zaczęłam kwestionować taką ścieżkę, którą się przed nami gdzieś wytycza w naszym kręgu kulturowym i to jakby działało w pewnych obszarach. A w tym 2014 roku to poszło głębiej i właśnie zaczęło obejmować też takie tematy w ogóle tego, jaka jest moja rola w społeczeństwie, na świecie. Też jako, że bardzo intensywnie podróżowałam przez kilka lat, byłam w przeróżnych miejscach, edukowałam się na temat różnych organizacji międzynarodowych, na temat różnych rozwiązań systemowych i tego, w jaki sposób to, jak ja żyję i jak żyją przedstawiciele mojego kręgu kulturowego, wpływa na resztę świata. I po prostu gdzieś poszłam w to głębiej. I jak byłam na Hawajach, to byłam właśnie w takim miejscu, że czułam, że po prostu się rozpadam pod wieloma względami, że pewne definicje i ramy, których mnie nauczono, że one już dla mnie nie działają, ja już w nie nie wierzę. I w takim momencie gdzieś właśnie zaczęłam spotykać się z różnymi szeroko rozumianymi rdzennymi treściami i właśnie z hawajską kosmologią troszeczkę, z różnymi ruchami ekologicznymi, społecznymi, politycznymi, które miały wtedy i nadal mają miejsce na Hawajach, które obecnie przeżywają taki potężny rozkwit, jeśli chodzi o odrodzenie rdzennej kultury hawajskiej, ponieważ wiele osób nie wie, ale Hawaje tak naprawdę w świetle prawa międzynarodowego wcale nie są 50. stanem Stanów Zjednoczonych, są nielegalnie okupowanym królestwem, które ma swoją bogatą historię i jakby ogrom mądrości i spuściznę kulturową, religijną, które są tak, niezwykle pięknie bogate, ale prawie zostały wyplenione przez okupację amerykańską i jakby wszelkie rzeczy, które się wiążą z kolonizacją. I to był taki moment, gdzie rzeczywiście na nowo zaczęłam rozumieć właśnie, jaka jest moja rola jako człowieka, jako członkini społeczności ludzkiej, ale także jako członkini społeczności ziemskiej i całego ekosystemu.
No właśnie, to spojrzenie takie z makrokosmosu, z takiej makrokosmicznej skali na to, co my robimy i jakie jest nasze miejsce w świecie, Wydaje mi się, że jest bliskie temu, co ty mówisz i jak ja czytałam gdzieś twoje wpisy i twojego bloga, to bardzo mi to otwiera oczy na te wiele spraw i chciałabym też do tego nawiązać, ale to za chwilę, bo wydaje mi się, że zanim zaczniemy sobie filozofować, co chciałabym dzisiaj z tobą trochę zrobić, to chciałabym cię podpytać jeszcze o właśnie o te Hawaje i o to, jak ty wtedy poczułaś tę naturę. Swoje bycie w naturze, to w jaki sposób wygląda twoje miejsce w naturze, w świecie, bo nawiązuję do tego wpisu na blogu o tym, czego nauczyłaś się od Hawajczyków w kwestii ekologii. To były te hawajskie koncepcje ekologii. Co Hawajczycy mówią tak naprawdę o otaczającym nas świecie i o naturze? Jacy my powinniśmy być, jeśli chodzi o naszą rolę na świecie?
Wiesz co, no przede wszystkim to ja się nie czuję kompetentna, żeby mówić w imieniu rdzennych Hawajczyków. Na pewno mogę się podzielić tym, jak ja zrozumiałam to, z czym się tam spotkałam.
Dobrze, jasne.
więc w ten sposób. I też te koncepcje, o których piszę w tym wpisie, który ty przytaczasz, to nie są tak naprawdę koncepcje uznawane tam za ekologiczne, tyle chyba mogę powiedzieć, z jednej strony, a z drugiej strony tak naprawdę w bardzo wielu kulturach rdzennych jakby ekologia nie jest czymś oddzielnym od naszego codziennego życia.
No właśnie.
Ekologia rozumiana jako, no i teraz właśnie pytanie, jaką mamy definicję ekologii, tak? Bo jeżeli mamy taką współczesną, social mediową definicję ekologii, no to ekologią jest tam, nie wiem, robienie rzeczy, które w jak najmniejszy sposób obciążają środowisko naturalne. Ale definicja słowa ekologia jest inna, tak? No to jest nauka, wiedza o badanie wzajemnych zależności między różnymi organizmami, tak? W ich naturalnym środowisku. Mhm. I tak naprawdę w naszym kręgu kulturowym jest tak, że mamy nasze codzienne życie, mamy biznes, mamy duchowość, mamy coś tam i mamy ekologię. Tak jak to by były jakieś takie oddzielne zupełnie cząstki naszego życia.
No tak. Mhm.
A tak jak ja rozumiem świat obecnie, no to nie, jakby taki podział jest totalnie sztuczny. I dla mnie w momencie, kiedy ja właśnie, mówiąc teraz już konkretnie o swoich doświadczeniach, no bo w sumie tylko o tym mogę mówić, kiedy ja zrozumiałam, że jestem współodpowiedzialna za to, w jaki sposób współtworzę różne systemy, w których żyję, że jestem współodpowiedzialna za to, jak wygląda ten świat dla innych ludzi i dla reszty środowiska naturalnego, no to okazało się, że tak naprawdę wszystko, co robię, może być w pewien sposób nasączone, nie wiem, przesiąknięte tym, co nazywamy tą szeroko rozumianą ekologią. No bo skoro każdy mój wybór ma wpływ na innych ludzi, na środowisko naturalne, no to tak naprawdę wszystko, co robię, mogę gdzieś tam teoretycznie, potencjalnie rozpatrywać w kategorii, że to jest ekologiczne albo nieekologiczne. Oczywiście to nie jest tak proste, bo świat nie jest zero-jedynkowy. I póki co funkcjonujemy w systemach i współtworzymy przede wszystkim. To nie jest tak, że funkcjonujemy w czymś, co ktoś nam, nie wiem, narzucił, tak? Współtworzymy systemy, w których po prostu, w które wpisane są pewne nierówności, w które wpisana jest destrukcja środowiska naturalnego i po prostu im bardziej zaczynamy wspierać alternatywne sposoby funkcjonowania systemów, które współtworzymy i im mniej zaczynamy zasilać obecną formę tych rozwiązań, które naszym zdaniem nie powinny mieć miejsca, no to tym bardziej, że tak powiem w cudzysłowie, ekologiczne albo nieekologiczne może być to nasze życie. I dla mnie jakby to tak, dlatego ja cały czas zawsze mówię szeroko rozumiana ekologia, ponieważ dla mnie, nie wiem, to, że ja jestem w terapii, w psychoterapii, to jest tożsame, jakby, tak, no to jest dla mnie tożsame z działaniem proekologicznym. Jeżeli ja wspieram różne kampanie dotyczące sprawiedliwości społecznej, to dla mnie to jest tożsame z działaniem na rzecz ekologii. Ponieważ mam takie poczucie, że dobrostan ludzi i dobrostan reszty środowiska naturalnego, wszystkich innych organizmów i bytów i żywiołów jest ze sobą nierozerwalnie powiązany. W sytuacji, kiedy ja powielam bardzo wiele z toksycznych, krzywdzących, destruktywnych wzorców, których zostałam nauczona w stosunku do siebie i do innych ludzi, no to też je powielam w stosunku do szerszego świata. Im bardziej ja uczę się być autentyczna, im bardziej ja uczę się zawierzać swojej intuicji, im bardziej uczę się słuchać swojego ciała, powracać do swojego ciała, robić rzeczy w zgodzie ze sobą, tym bardziej ekologicznie żyję, ponieważ tak jest w moim przypadku, zakładam, że w przypadku bardzo wielu osób, ponieważ bardzo uczę się nie mówić zawsze i wszystkich, chociaż bardzo bym chciała, w moim przypadku jest tak, że te rzeczy, które są mi bliskie i te rzeczy, które są zgodne z moimi wartościami, one są dobre i dla mnie, i dla innych ludzi, i dla szerszego świata natury.
Mhm, rozumiem.
Więc dla mnie jakby... Właśnie, wracając do tych koncepcji, to nie są koncepcje ekologiczne. Ja je tak nazywam, ponieważ ja dzięki nim gdzieś tam zaczęłam zgłębiać właśnie swoje rozumienie ekologii i jej funkcjonowanie w moim codziennym życiu. No ale to nie jest tak, że wyrażenie Aloha Aina, czyli miłość do ziemi, no tak, to możemy tak ocenić tymi naszymi zachodnimi gdzieś tam kryteriami jako ekologiczną koncepcję, ale tak naprawdę ona jakby mieści w sobie tak wiele rzeczy, które też jakby zahaczają o to, że ludzie wywodzą się z ziemi, że nasze rdzenne języki, nasze rdzenne tradycje, nasza rdzenna kultura, nasze rdzenne pieśni, nasze rdzenne modlitwy, rytuały, to wszystko jest bezpośrednio połączone z ziemią. No więc jeżeli kocham ziemię, to również przekładam tę miłość na te wszystkie inne rzeczy, no i odwrotnie. Więc to jest na pewno rzecz, na którą tak, chciałabym zwrócić uwagę, że tak, w ramach upraszczania i potrzeby mówienia o pewnych koncepcjach i właśnie filozofowania, którego robię dosyć dużo w swoim życiu, czasem za dużo, gdzieś to nazywam, tak, właśnie ekologią, ale tak naprawdę w tym, jak ja odczuwam świat, no to nie ma jakby nie ma tych podziałów. Mhm. Tak samo jak jest właśnie ten cały świat, rynek samorozwoju, co już samo w sobie, rynek samorozwoju. Tak? No samorozwój i rynek. No tutaj Jasne. Już mamy pewną sprzeczność, aczkolwiek tak w tym funkcjonujemy, tak? Ponieważ no to jest niestety tak samo z bardzo wieloma rozwiązaniami, które my nazywamy ekologicznymi w tym naszym zachodnim kręgu kulturowym, a które bardzo często są niezwykle problematyczne i tak naprawdę tworzą ogrom problemów ekologicznych. No ale jako, że tworzone są z miejsca, które jest przesiąknięte imperatywem wzrostu, kapitalizmu, imperializmu, takiej kolonizacji, czyli podboju, jakiejś walki, uznawania tylko jednej dobrej ścieżki, z takiego miejsca, gdzie wszystko mierzymy i nie wiem, 100-200-letnich drzew, no na papierze to jest to samo, co 210-letnich drzew, tak? Mhm. No więc można powiedzieć, że nie ma różnicy, czy mamy 210-letnich drzew, czy 202-letnich drzew. No jest ogromna różnica.
Tak.
Nie chodzi mi o to, że nigdy nie można żadnego drzewa ściąć, bo to też zupełnie nie jest to, do czego jakkolwiek piję tutaj, ale tak, bardzo często te rozwiązania, które nazywamy właśnie ekologicznymi czy zrównoważonymi, są tworzone dokładnie tymi samymi narzędziami właśnie w tych samych ramach, co te problemy, które staramy się rozwiązać.
Okej, a miałabyś jakiś właśnie przykład czegoś takiego? Takiego rozwiązania?
Ojej, napęczki.
Aha.
Napęczki, ale tak myślę... Wiesz co, na przykład taka rzecz, o której gdzieś wspominam w książce najnowszej, czyli w książce Świat naszych marzeń, w wywiadzie z jednymi z bohaterek. Jakiś czas temu, myślę, że może z 2 lata temu, zaczęła się taka ogromna moda na bioplastik z kukurydzy.
Mhm.
Przynajmniej gdzieś w tych różnych wege restauracjach, i które, no, z którymi ja miałam jakiś kontakt. No i w pierwszym odruchu można by pomyśleć, o, super, bioplastik z kukurydzy. No, no ekologia, nie? Ekologiczne, no bo z kukurydzy,
no tak.
A nie z tych wszelkich innych substancji, z których normalnie korzystamy, materiałów. No tylko po takim dosłownie pierwszym zachwycie od razu miałam takie, no dobrze, ale czekaj. Okej, jest to robione z kukurydzy, ale jak jest uprawiana ta kukurydza? No bo prawdopodobnie nie jest to bioplastik z kukurydzy, która jest uprawiana na małych, bioróżnorodnych, biodynamicznych, organicznych plantacjach.
No prawdopodobnie nie.
Tylko pochodzi to z monokultur. Wystarczy gdzieś tam chwilę o tym poczytać. Okazuje się, że dużym producentem tych wszelkich właśnie kubków naczyń z bioplastiku jest producent nasion GMO kukurydzy. To różne ludzie mają podejście do GMO. No tutaj ja nie mam ani na tyle wiedzy, żeby się w to zagłębiać, ani nie. W każdym razie no ja wielką fanką GMO-sów nie jestem. Na tyle, na ile gdzieś właśnie moje instynkty, logiczne myślenie, moja wrażliwość i też trochę danych i też tego, w jaki sposób firmy, które produkują GMO-sy, w jaki sposób działają. Więc tak, ja tego fanką nie jestem. No to oznacza, że na pewne rzeczy ta kukurydza będzie odporna, a inne będzie się bardzo pryskać, ponieważ to nie jest tak, że jeżeli mamy nawet genetycznie modyfikowane, tak, nasiona roślin, to że te rośliny będą na wszystko odporne. No więc wtedy lejemy na to pestycydy. Pestycydy co robią, wiemy. Uprawa kukurydzy zużywa wodę. Tak? Jeżeli to są potężne monokultury, no to zużywa bardzo dużo wody. Pestycydy i taka intensywna monokulturowa uprawa bardzo wyjaławiają glebę. Mamy z roku na rok, zmniejsza się ogromnie zasób żyznej gleby, zdrowej gleby, która rzeczywiście jest w stanie dawać zdrowe życie, którym my się potem chociażby karmimy. Potem trzeba to przetworzyć, tak? No więc zużywamy kolejne zasoby, gdzieś tam, nie wiem, prąd, który pochodzi z jakichś tam źródeł. Potem trzeba to przetransportować. No i na takich kubkach chociażby jest napisane, że one są biodegradowalne. No i wszystko się zgadza, tylko już nie jest dopisane, że w specjalnych warunkach i że są potrzebne specjalna technologia, dzięki której taki typ materiału jesteśmy w stanie rozłożyć, ponieważ jeżeli to wyrzucimy normalnie, nie wiem, na wysypisko śmieci czy do kompostu, to się nie rozłoży tak samo jak plastik.
Tak, ja właśnie, przepraszam, że ci tu przerwę, dokładnie o tej biodegradowalności rozmawiałam w podcaście, który wyjdzie jutro, tak jak dzisiaj rozmawiamy, to właśnie wyjdzie w piątek. I rzeczywiście, czyli jesteś kolejną osobą tak naprawdę, która w jakiś sposób mi to uświadamia, bo ja też nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że rzeczywiście te biodegradowalne tworzywa tak nie działają, przynajmniej w naszych tutaj warunkach, w których my możemy w jakiś sposób je przetwarzać. No i co też pokazuje, że no właśnie, ile to jest zależności, prawda? Że to wszystko jest taką trochę siecią naczyń powiązanych i my musimy patrzeć szeroko, bo w innym wypadku to chyba trochę nie ma sensu, prawda? Musimy patrzeć z tej makroskali.
No i to jest właśnie ekologia. Ekologia jest nauką patrzenia na te wszystkie połączenia. A nie na to, że my, no tylko, że właśnie zachodnia, jakieś dogmaty nauki w zachodnim kręgu kulturowym polegają na materializmie, redukcjonizmie, tak? Czyli po prostu bierzemy mały wycinek, zajmujemy się tym wycinkiem, wszystko jest okej. No tylko, że nie jest okej. Tak? No bo właśnie jeszcze wracając do tego bioplastiku, okej, część z nas wyrzuci to w dobre miejsce, ale może niektóre z takich biokukurydzianych plastikowych rzeczy trafią do masy plastiku, która będzie recyklingowana i wtedy zanieczyszczą tę masę.
No tak.
Więc tak naprawdę po to, żebyśmy my na Zachodzie z czystym sumieniem, znaczy z czystym sumieniem, tak to nazwijmy, tak? Chcemy mieć czyste sumienie, więc łapiemy się takich rzeczy, No i użyjemy tego kubka, tak samo jakbyśmy używali plastikowego kubka, na przykład przez 10 minut i potem go wyrzucimy do kosza. I to nazywamy ekologią, nie patrząc na te wszystkie rzeczy.
Rozumiem.
A zamiast tego wystarczyłoby mieć swój kubek.
No tak, czasami.
I to byłoby ekologiczne rozwiązanie. Tak? Mhm. I okej, teraz można powiedzieć, no dobrze, no ale przecież nie każdy może się na wszystkim znać. I oczywiście, że tak. I ja na pewno też mam mnóstwo blind spotów, czyli takich miejsc, gdzie po prostu nie mam pojęcia, co robię i wydaje mi się, że robię dobrze, a w jakimś tam ogólnym rozrachunku pewnie by się okazało, że może niekoniecznie. Tylko ja też nie miałam tej wiedzy, jak pierwszy raz spotkałam się z tymi kubkami i poczułam, ale nie, czekaj, coś to jest nie okej. Okay. Ale na tym etapie miałam już nawyk kwestionowania i szukania połączeń. I patrzenia dalej niż tylko na to, że ktoś, że coś brzmi super, albo że coś jest nazywane czymś ekologicznym. Ja też jakby tę całą wiedzę, znaczy całą, no to nie podzieliłam się jakimiś wielkimi tutaj specjalistycznymi rzeczami, tak? Ale te rzeczy, o których powiedziałam, one też przyszły dopiero w momencie, jak ja sobie zaczęłam zadawać pewne pytania. I myślę, że to jest niesamowicie ważne, szczególnie właśnie w obecnym świecie, gdzie no, stoi przed nami bardzo wiele wyzwań i też w naszym kręgu kulturowym mówi się, że potrzebne są ogromne środki, że nowe technologie są potrzebne, żeby sobie z tym poradzić, że właśnie bioplastik z kukurydzy jest nam do tego potrzebne. Niestety bardzo wiele z tych rozwiązań, które tworzymy, są właśnie jak ten bioplastik z kukurydzy, czyli tak naprawdę potencjalnie tworzą dużo więcej problemów, kiedy pod ręką mamy niezwykle proste rozwiązanie. I na bardzo wiele wyzwań, które obecnie mamy, my tak naprawdę mamy już w szerokim rozumieniu ekologiczne, zrównoważone rozwiązania, tylko one w większości nie funkcjonują w naszym kręgu kulturowym. I tutaj właśnie sobie wracamy do różnych kultur rdzennych. I teraz tak, po pierwsze nie chcę idealizować, romantyzować i nie wiem, mówić, że wszystkie kultury rdzenne, wszyscy rdzenni ludzie i tak dalej, bo tak kompletnie nie jest. No jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, bardzo wiele różnych kultur ma za sobą historię kilkudziesięciu, kilkuset lat kolonizacji i opresji, więc to też robi swoje. Ale mamy jeszcze takie zasoby wiedzy, mądrości, rozwiązań w różnych miejscach na świecie, z których możemy korzystać, których członkowie, przedstawiciele nadal żyją w sposób, który właśnie tę szeroko rozumianą ekologię, sprawiedliwość społeczną, zrównoważenie ma tak naprawdę w każdym elemencie kultury, w języku, w ceremoniach, w relacjach międzyludzkich, w relacjach ze środowiskiem, z resztą środowiska naturalnego. Tak? No i właśnie tutaj się poprawiam, ponieważ to nie jest tak, że jest człowiek i środowisko naturalne.
No właśnie.
Jesteśmy, jak dla mnie jest człowiek i reszta środowiska naturalnego, ponieważ jakkolwiek my się w naszej części świata, w naszym kręgu kulturowym odcięliśmy w ogromnej mierze od tego, no i jeżeli mieszkamy gdzieś w mieście, w mieszkaniu, no to ciężko stwierdzić, że jesteśmy częścią środowiska naturalnego, ale dokładnie tak jest. No i nieustannie na to środowisko naturalne wpływamy, a równocześnie też nie jest tak, że jako ludzie potrafimy tylko niszczyć, bo to też jest bardzo, bardzo gdzieś popularna narracja.
Dokładnie i właśnie dochodzimy tu do tego momentu, nad którym chciałabym się przez chwilę zatrzymać, bo to mi bardzo otworzyło oczy w pewnym momencie, kiedy rzeczywiście czytałam twojego bloga, że ty kiedyś podałaś przykład takiej narracji. Często mówimy, że człowiek jest szkodnikiem tego świata. Albo człowiek jest wirusem tej ziemi i powinniśmy zniknąć z tej planety, bo tylko jej szkodzimy. A ty powiedziałaś, no może nie, a może jest inaczej, może my jesteśmy po prostu tą planetą, częścią tej planety. I to mi się wydaje takie proste, a jednocześnie tak bardzo odkrywcze, prawda? Że my jesteśmy trochę tak jak te rośliny, tak jak te zwierzęta, no tak jak organizmy po prostu zamieszkujące daną planetę, więc my do niej w jakiś sposób należymy, to znaczy jesteśmy jej częścią, prawda?
Tak, no jak najbardziej. Tak, napisałam taki tekst człowiek, szkodnik czy ukochane dziecko ziemi i Tak, i to też słyszałam, była taka członkini starszyzny, Abuelita Margarita się nazywała, zmarła bodajże w tym roku. I gdzieś widziałam taki króciutki filmik z nią, który jakby w piękny sposób podsumowuje to, co też spotkałam się z takim przekazem w bardzo wielu różnych treściach właśnie różnych rdzennych edukatorów, członków starszyzny, że człowiek musi sobie przypomnieć, jaka jest jego rola. Nie, że człowiek musi zmienić swoją rolę, albo że człowiek musi zmienić swoją naturę, bo z natury jesteśmy źli, chciwi i w ogóle wszystko tylko rozwalamy. Tylko człowiek musi sobie przypomnieć, a tak naprawdę w dużej mierze no, człowiek zachodu, bo też wydaje mi się, że jako, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w dominującej kulturze, no to mówimy, a bo ludzie są tacy, albo ludzie są tacy. Totalnie zapominając, że mówimy, po pierwsze, że to jest ogromne uogólnienie i nawet w naszym kraju, w naszym mieście, w naszej społeczności nie bardzo będzie miało to zastosowanie, ale już na pewno nie w kontekście globu, ponieważ pewne zachowania, które my widzimy, na których jest oparta, nie wiem, zachodnia psychologia, ekonomia, przeróżne inne dziedziny nauki i jakiejś takiej organizacji życia społecznego, opierają się na tym, w jaki sposób funkcjonuje, kiedy żyje w zachodnim kręgu kulturowym, czyli jest przesiąknięty zachodnimi narracjami kulturowymi. Ale po raz kolejny, to nie jest jedyna opcja i jest ludzi bardzo wiele na świecie i bardzo wielu ludzi reagowałoby zupełnie inaczej niż ty czy ja, ponieważ zostali nasączeni, wychowani, otoczeni, otuleni innymi historiami niż my. Więc też myślę, że to bardzo że warto też to zacząć gdzieś rozróżniać, nie? Żeby też nie mówić, a bo ludzie to są tacy.
No jasne.
Pewni ludzie w konkretnych warunkach. Mhm. A tym konkretnym warunkiem jest chociażby ten nasz krąg kulturowy. I właśnie i ona powiedziała, że ludzie muszą sobie przypomnieć, jaka jest ich rola, bo ptaki nie zapomniały, jaka jest ich rola.
Aha.
Kukurydza nie zapomniała, jaka jest jej rola. Dąb nie zapomniał, jaka jest jego rola. Więc kiedy mówimy, że my musimy ratować świat, albo zmieniać świat, albo coś, to o czym my tak naprawdę mówimy? Mówimy o tym, że człowiek naszego krągu kulturowego potrzebuje sobie przypomnieć, że jego rolą na tej planecie jest dbanie o to, co tutaj jest. Jest korzystanie z tej obfitości, jest cieszenie się nią, jest jej doświadczanie przy równoczesnym dbaniu o dobrostan innych ludzi i reszty środowiska naturalnego. Też bardzo często jest taka narracja z drugiej strony, właśnie taka romantycznego dzikusa. Czyli, że znowu, że w tych kulturach rdzennych to po pierwsze wszystko zawsze było super, i tak, jest wiele kultur, w których bardzo dużo, bardzo fajnie działało, ale jak wiadomo, nie ma jakby idealnych bytów. Ale też jest bardzo często takie podejście, że na przykład ludzie rdzenni to nigdy nie zabijali zwierząt albo nie ścinali żadnego drzewa. Że po prostu drzewa to sobie tak powinny, nie wiem, las to powinien sobie rosnąć i tam w ogóle nie powinno być żadnej ingerencji człowieka, bo każda ingerencja człowieka jest zła. No ale to nadal, to jest jakby drugie ekstremum, to jest jakby druga strona medalu myślenia o oddzieleniu człowieka od reszty świata natury. No bo tak, no, na jednej szali mamy, że my tutaj jesteśmy po to, żeby sobie po prostu czynić ziemię poddaną, tak? I możemy robić tak, co nam się żywnie podoba i brać, co nam się żywnie podoba, bo nie czujemy połączenia między dobrostanem tego, co jest dookoła nas i tych, którzy są dookoła nas, z tym, jak my funkcjonujemy. No a po drugiej stronie mamy, nie, w ogóle nic nie możemy tykać, odgródźmy to, nie wchodźmy tam, a w ogóle to najlepiej tak, już nigdy nie zetnijmy żadnego drzewa. Ale jedno i drugie jest objawem tego samego poczucia oddzielenia.
To prawda.
No bo w momencie, kiedy ja się czuję połączona z tym i z tymi, co dookoła mnie, w momencie, kiedy ja wiem, że mój dobrostan jest połączony z dobrostanem wszystkiego, co mnie otacza, no to ja też wiem, jak o siebie i o to, co mnie otacza, zadbać. I zdaję sobie sprawę z tego, że mam moc sprawczą, aby wprowadzać więcej piękna, więcej obfitości, więcej bogactwa, więcej bioróżnorodności.
To jest bardzo, wiesz, ciekawe, bo to jest podobne do narracji na przykład o zwierzętach w lesie. Na przykład dużo się teraz mówi o wilkach, o tym, jak ważna jest rola wilków, które też przecież zabijają zwierzynę, ale zabijają chore, słabe osobniki. Dzięki temu reszta zwierząt rozwija się lepiej, pełniej. I to gdzieś ze sobą współgra w takim harmonijnym kręgu. I jeżeli tak sobie myślę, że jeżeli my pomyślimy o naszej roli jako człowieka, który też musi wykonywać pewne czynności, żeby przeżyć, bo też mamy do tego prawo, ale robi to z jakimś takim ze świadomością siebie, tego w jaki sposób wpływa na naturę, to zaczyna się robić jakoś naturalne, jak dużo możemy sobie pozwolić względem tej planety na przykład. Ja tak to zaczynam widzieć z tego, jak słucham twoich słów.
No i ja z grubsza tak do tego podchodzę, tak? No to też są... historie piszą zwycięzcy, tak? No więc my wydaje nam się, że znamy inne kręgi kulturowe, nie wiem, jakieś tam tradycje, spuściznę ludów i nacji, narodów z różnych części świata, ale tak naprawdę najczęściej znamy białe wyobrażenie o tych miejscach i o tych kulturach i o ich tradycjach. I na przykład teraz na kontynencie Turtle Island, który jest rdzenną nazwą kontynentu Ameryki Północnej, są na przykład rdzenni badacze, naukowcy, naukowczynie, którzy gdzieś zajmują się zgłębianiem na przykład rdzennych systemów żywienia i uprawy ziemi albo uprawy lasów jadalnych. No i wskazują na to, że kiedy kolonizatorzy dobili do brzegów Turtle Island, no to opisywali bardzo często w ogóle takie piękne, nietknięte ludzką ręką tereny, nie? Na przykład jakieś lasy. A się okazuje, że to w ogóle nie jest prawda, ponieważ to były potężne jakby lasy jadalne.
No tak.
Które były kultywowane przez rdzennych, lokalnych mieszkańców. Tak? To, że na przykład nie wiem, teraz na terenach zachodniej Churchill Island, czyli tam, gdzie jest tak, stany, które znamy obecnie jako na przykład Kalifornię, słyszymy co roku o potężnych pożarach. Zresztą tak samo jak w różnych częściach Australii.
Tak.
I takie pożary nie miały miejsca kilkaset lat temu, ale nie dlatego, że nie było zmian klimatu, tylko dlatego, że rdzenni ludzie żyli jakby w takiej świadomości swojego ekosystemu, że wiedzieli, w jaki sposób robić kontrolowane pożary i w kontrolowany sposób pracować z ogniem, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Mhm. I takie są rdzenne praktyki aborygeńskie, czy właśnie jakby rdzennych mieszkańców Turtle Island. I gdzieś dopiero powoli zachodni człowiek, czyli potomkowie europejskich kolonizatorów w Australii czy Turtle Island zaczynają powoli się zwracać do tych rdzennych członków społeczności z prośbą, żeby pokazali, jak to się robi, żeby jednak może zacząć unikać pewnych rzeczy, które wcale nie muszą mieć miejsca. I to jest jakby, to jest też dla mnie bardzo fajny przykład tego, w jaki sposób znowu tak zwana ekologia zatacza koło i łączy się ze sprawiedliwością społeczną. Mhm. Ponieważ my teraz jesteśmy przesiąknięci narracją zmian klimatu i co by się nie działo na świecie, od razu orzekamy to wszystko przez zmiany klimatu. Pożary tu i tu, zmiany klimatu. Wymierają ryby w rzekach, zmiany klimatu. Ale nie patrzymy na przykład na to, że jesteśmy bardzo, jakby bardzo polegamy na różnych substancjach, tak, które jakby w zachodnim rozumieniu medycyny, lekach, których potem mikroilości, jakby śladowe ilości uwalniamy z moczem i jakby w naszych oczyszczalniach wody, no nie oczyszcza się tego. No więc te śladowe ilości w masowych, ogromnych liczbach, bo ile mamy osób, które korzystają z różnych środków, trafia do rzek. I na przykład sprawia, że ryby mają problem z przeżyciem albo z rozmnażaniem. Tylko, że w ogóle zapominamy patrzeć na te wszystkie rzeczy, bo mówimy zmiany klimatu.
Tak, no my lubimy sobie trochę to upraszczać. Trudno to jest powiedzieć, bo to właśnie znowu tutaj zahaczamy o kolejny temat, czyli o to, no jak trochę nie zfiksować się na tej makroskali, tak sobie myślę, że właśnie to jest wszystko system naczyń połączonych i to jest bardzo słuszne, a z drugiej strony z tej makroskali my trafiamy tak naprawdę do siebie i do tego, do tych naszych codziennych wyborów. I nie wiem, czy ty masz jakąś radę, jakieś przemyślenia na temat tego, jak nie stracić poczucia sensu, bo ja czasami mam takie poczucie, że to tracę, że wiesz, że ja zrobię sobie coś i zacznę na to zwracać uwagę, ale jestem jedna mała tutaj w tej zachodniej kulturze, świat jest ogromny i trochę mnie to przeraża i przerasta czasami. Takie mam wrażenie.
Mnie też.
Ciebie też.
Tak, bardziej też. I okay. Oczywiście, że tak. Też mam czasem takie myśli. Pamiętam, byłam 1,5 roku temu w Chinach, w Shenzhen, na takim wydarzeniu, na które tam... No, to też w ogóle zupełnie ciekawy temat. Jest takie wydarzenie, nazywa się to Unleash. Miało kilka edycji, no i właśnie tak sprowadzają 1000 osób z całego świata, 160 różnych tam narodowości i przez 10 dni ci młodzi ludzie, tak, bo tam potem są ludzie chyba do 35 roku życia, pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, aby poradzić sobie z SDGs-ami, nie wiem jak to się w sumie po polsku, ten Sustainable Development Goals, czyli celami zrównoważonego rozwoju, które gdzieś tam ONZ opublikowało, nie? Co z tego, że wcześniej były Millennial Goals, które też ONZ opublikowało i których nie osiągnęliśmy, no więc naszą odpowiedzią było po prostu opublikować kolejne.
No tak.
Nie zrewidować, to co robimy, tylko opublikować kolejne, ale to, tak mówię, to jest w ogóle... temat na oddzielny podcast, myślę, albo i kilka. No w każdym razie aplikowałam o to, na to, bo też w pierwszej chwili po prostu wiedziałam, o jak super, Chiny, ludzie z całego świata, w ogóle super. Aplikowałam i dopiero tam kilka tygodni czekałam na odpowiedź, czy zostałam przyjęta do programu, czy nie. I pamiętam, że tak po jakichś 2 tygodniach zaczęłam mieć, ty czekaj, ale dlaczego to jest w Chinach, po pierwsze, które są znane z ogromnych, jakby z ogromnego procedera łamania praw człowieka, jakby różnych zbrodni ekologicznych, nie żeby jakby większość innych krajów nie miała podobnego gdzieś tam, podobnej historii. Mhm. No ale gdzieś miałam takie duże zapytanie o to, dlaczego 1000 osób? Jakby, no świetnie to brzmi. Mm-hmm. Ja się no to zupełnie się podekscytowałam. Ja uwielbiam, jak jest dużo osób z wielu różnych miejsc, każdy w swoim języku, dużo się dzieje.
No tak.
No ale tak jak sobie myślę o innowacji i o ekologii, no to jak ekologiczne jest sprowadzanie 1000 osób z całego świata do Chin? I potem po prostu zaczęły mi się mnożyć kolejne pytania. Gdzieś tam mieliśmy naszą grupę na Facebooku zamkniętą dla uczestników tego wydarzenia. I zaczęłam patrzeć na przykład, jakie organizacje wrzucają, że o, super rozwiązanie z takiej organizacji. I już zaczęłam mieć kolejny taki, aha, okej, okay, dobrze. Wielkie międzynarodowe organizacje, które bardzo często robią też więcej problemów niż pożytku i są wielkimi aparatami i tak naprawdę są biznesem.
Tak.
Bardzo często niestety niewiele mającym wspólnego z mądrą i zrównoważoną współpracą z lokalnymi przedstawicielami, a dużo częściej właśnie wychodzącymi z takiego kompleksu białego zbawcy, który pojedzie i nauczy ludzi jak żyć, bo przecież tak cudownie ogarniamy życie, nie? No, więc wsiadając w samolot do Chin, miałam takie przekonanie, że to niestety chyba będzie taki business as usual, czyli że tutaj jest mowa o innowacji, o zmianach, a tak naprawdę to będzie takie bardzo systemowe. No i rzeczywiście takie było. Okazało się, że to w ogóle jedna z dużych firm, jedna z wielkich korporacji organizowała to, w ogóle pomagała tworzyć program tego program miał zabójcze tempo, zupełnie jakby, tak, zupełnie niesprzyjające innowacji, kreatywności. Już na wstępie nam powiedzieli, żebyśmy się nie zajmowali zmianami systemowymi, prawnymi. No to część z nas tak siedziała i tak się patrzyła po sobie i tak, what the fuck, no to co my tutaj mamy robić? No bo bez zmian systemowych, prawnych, no to w ogóle to nic się nie zmieni. No ale ja nie o tym. Ja tutaj właśnie tak, wielka dygresja. No w każdym razie właśnie poleciałam do tego Shenzhen. Shenzhen to takie miasto niedaleko przy granicy, jakby na granicy z Hongkongiem. Bardzo młode miasto. Takie, no, takie trochę technologiczna stolica teraz dla bardzo wielu rzeczy w Chinach i właśnie słowo klucz innowacyjna, tak?
Mm-hmm,
tak? I pamiętam, jak poszłam pierwszy raz do sklepu i każdy owoc był w oddzielnym plastikowym opakowaniu. Każdy pojedynczy no, tak. Owoc. Banany, jabłka, pomarańcze, wszystko. I pamiętam, że tak sobie na to spojrzałam i tak sobie myślę... I co z tego, że ja mam te swoje stare firanki przerobione na woreczki? I co z tego, że ja chodzę i odmawiam, i się zastanawiam, i kminię? Mm. Jak tutaj w jeden dzień te 20 milionów osób zużywa więcej tego plastiku, niż ja pewnie zaoszczędziłam przez ostatnie 4 lata. Więc oczywiście mam takie momenty, ale też mam takie momenty, gdzie już po prostu nie jestem w stanie przyjąć kolejnych informacji o, nie wiem, o tym, że 14% Bałtyku jest martwe, tak? Tak. O tym, że kolejny wyciek ropy naftowej, o tym, że kolejna rdzenna społeczność zostaje, tak, jej prawa zostają złamane i jakby gdzieś tam idzie ziemia pod jakąś wycinkę. Że kolejną elektrownię jakąś tam gdzieś budują, tak? I ja też już czasem nie mam na to pojemności, więc nawet do tych rzeczy już nie zaglądam, albo właśnie mam taki moment i po co ja to wszystko robię, że to przecież nie ma znaczenia, ale...
Czekam na to ale.
To w takich momentach... Albo może nie ale, a równocześnie, na szczęście, wiem, że są dostępne treści w internetach, które mi bardzo dobrze robią w takich momentach i ja po prostu potrzebuję się wtedy nimi nakarmić i potrzebuję się nimi wspomóc. I taką osobą, do której nieustannie powracam, na przykład od kilku dni znowu mam go po kilku miesiącach przerwy na tapecie, tutaj akurat w temacie gospodarki daru i takiej świętej ekonomii i różnych gdzieś alternatywnych sposobów patrzenia na gospodarkę i na przyszłość tego, w jaki sposób możemy funkcjonować i w jaki sposób może funkcjonować nasz system finansowy, jest Charles Eisenstein. I pierwszy raz od Charlesa dowiedziałam się o takiej teorii pola morficznego, którą od lat bodajże 70. czy 80. promuje brytyjski biolog Rupert Sheldrake. I właśnie i Sheldrake i Charles już bardzo tak w takim ujęciu właśnie zaangażowania, szeroko rozumianego aktywizmu, mówią o tym, że w tym takim starej historii świata, która mówi o tym, że potrzebna jest siła, żeby coś się zadziało, czyli mamy akcję, reakcję i to widzimy bezpośrednio, że wywierasz na coś nacisk, tak? Przykładasz do czegoś siłę, no i wtedy wprawiasz na przykład coś w ruch, ale jak nie przyłożysz tej siły, to tego ruchu nie będzie. Czyli żyjemy w takim świecie, gdzie właśnie nam się mówi, że po pierwsze silniejsi mają większy wpływ, tak? Silniejsi mają władzę, no i im więcej tej siły, tym więcej, im więcej mamy siły, im więcej wywrzemy tej presji i tego nacisku na coś lub na kogoś, no tym będzie, jakby tym większa będzie zmiana, albo tym szybsza, albo tym bardziej efektywna, sprawna i tak dalej. No i w takim ujęciu, no to rzeczywiście to, że ja sobie chodzę z firanką na zakupy, albo to, że ty robisz jakieś tam małe rzeczy, albo ktokolwiek inny, no to z grubsza skórka za wyprawkę, nie? No bo przecież patrzymy, jaki tutaj mamy ten kompleks militarno, chemiczno, medyczno, medialno, wszelki jakiś, zbrojeniowy.
No.
No i wiadomo jest, że my nigdy nie będziemy mieli, nie wiem, tyle broni, tyle pieniędzy, tyle jakiejś mocy ustawodawczej niż osoby, które w obecnie współtworzonych przez nas systemach gdzieś tam są u góry tych systemów, nie? No więc jeżeli będziemy wierzyli, że jedynie siłą i tak rozumianą siłą i tak rozumianą pozycją władzy jesteśmy coś zmienić, no to jakby lepiej już po prostu zacząć chodzić i brać te przysłowiowe jednorazówki, bo to i tak nie ma wpływu. Ale jest właśnie ta teoria pola morficznego. Ja się nie czuję kompetentna, żeby się tutaj jakoś to zagłębiać, więc odsyłam jakby zainteresowane osoby do treści tworzonych przez właśnie Ruperta Sheldrake'a albo przez Charlesa. W każdym razie w dużym skrócie bym powiedziała tak, że jest właśnie ta teoria pola morficznego, czyli powiedzmy takiego pola jakiejś takiej, nie wiem, nadpamięci, która funkcjonuje i za każdym razem, kiedy ja coś robię, wpływa to na raz, że całość tego układu, w którym funkcjonujemy, a dwa, że jakby zmienia coś w tym polu. I w momencie, kiedy ja do czegoś dochodzę, ja coś robię, to kolejnej osobie będzie łatwiej zrobić to samo. Ponieważ ona jakby w taki bardzo przysłowiowy sposób będzie, znaczy przysłowiowy, no też w tej teorii taki dosyć dosłowny sposób, że ona po prostu będzie czerpać z tej wiedzy, z tej skarbnicy, która tam jest zebrana i dostępna. I to jest jakby taka teoria, która też jakby daje nam alternatywny sposób myślenia o świecie i o tym, jak się w ogóle zadziewa zmiana w świecie i że nie jest ona skorelowana bezpośrednio z ilością nacisku i siły, które są nam dostępne.
Mhm. Okej.
I ja wiem, że ja mówię to w bardzo dużym skrócie i mam nadzieję, że nic nie pokaszaniłam, ale bo ja bardzo często mam tak, że zapoznaję się z czymś i ja to bardzo czuję, I gdzieś to jakby staje się częścią tego, jak ja funkcjonuję, ale potem bardzo często mam problem, żeby to w dobry, składny sposób opisać dalej. Więc to jest jedna z takich rzeczy, ale bardzo, bardzo polecam Wam, żebyście się zapoznali i zapoznały z tym, ponieważ właśnie to jest na przykład coś, co daje mi, co pomaga mi gdzieś wrócić do równowagi i do takiego poczucia, że w sumie niezależnie od tego, co się dzieje gdzieś na zewnątrz, co robią inni ludzie, jakie systemy współtworzy, w jakiej obecnie formie i tak dalej, że ja będę robić swoje. I oczywiście czasem robię to w mniejszym stopniu, czasem w większym. Czasem idę na zakupy i przychodzę po prostu z toną plastiku do domu, tak? Jeżeli już chcemy rozmawiać konkretnie o plastiku, ale ja też w swoich działaniach gdzieś publicznych, nie wiem, być może zauważyłaś, ja praktycznie w ogóle o takich rzeczach nie mówię. W sensie o, nie wiem, jak zastąpić plastik w domu.
Tak, to prawda.
Albo to prawda. 10 trików, jak zrobić to lub tamto. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tych informacji jest mnóstwo dookoła nas, ale przede wszystkim dlatego, że to, co że takie pytanie, które jest ze mną od wielu, wielu lat i które myślę jest z każdym z nas, od kiedy przychodzimy na świat, to jest jedno z pierwszych pytań, którymi doprowadzamy naszych rodziców do szału, jest pytanie dlaczego. I jako dzieci my wiemy, że to jest niesamowicie ważne pytanie i zadajemy je na prawo i na lewo. A w którymś momencie zaczynamy słyszeć, bo tak.
Aha.
Bo tak powiedziałem. Albo no bo tak jest. Albo o już tam nie zadawaj tyle głupich pytań. I my się oduczamy kwestionować rzeczywistość. Z jednej strony kwestionować, a z drugiej strony poznawać. No bo jakby pytanie dlaczego spełnia bardzo wiele różnych funkcji. I w momencie, kiedy ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego jest jak jest, to ja się nie zatrzymuję nad tym, ile zużywam plastikówek czy nie. Chociaż to też, no tak, ja mówię z perspektywy osoby, która powiedzmy bardzo intensywnie żyje tymi tematami od 5 lat. Mhm. Gdybyś ze mną rozmawiała kilka lat temu, to by była zupełnie inna rozmowa. Ja się tak biczowałam nieekologicznymi zachowaniami i tymi właśnie plastikowymi torebkami i tym wszystkim innym. Ja też przeszłam bardzo wiele różnych jakby etapów na tej drodze i wiem, że jeszcze bardzo wiele przede mną. Ale ja nie piszę o takich rzeczach, ponieważ uważam, że to jest troszeczkę wtórne dla mnie. W tym, jak ja rozumiem to, co, jakby, co chciałabym, żeby się zadziało, to przy tym, że takich informacji jest już bardzo dużo, są tworzone przez inne osoby, mnie dużo bardziej interesuje to, jak oduczać się pewnych bardzo głęboko zakorzenionych sposobów funkcjonowania w świecie.
Mhm. Rozumiem.
I ja nie mówię, że nie jest ważne zmienianie tych naszych codziennych nawyków i że nie są ważne te małe kroczki, bo jak najbardziej są. Tylko w tym, co ja robię, mnie bardzo interesuje sposób, w jaki możemy oduczać się tych starych narracji, starych historii, którymi zostaliśmy nasączeni, właśnie tych o oddzieleniu, imperatywu wzrostu, który ja też mam w siebie bardzo wpisany, poczucia braku, poczucia odcięcia od samych siebie, od innych ludzi, od reszty środowiska naturalnego, bo jakby widzę też po sobie, że im lepiej ja się czuję ze sobą z wieloma kwestiami i im bardziej ja sama gdzieś tam urdzenniam swoją głowę i swój sposób funkcjonowania w świecie, tym jakby tym mniej potrzebuję wskazówek, co i jak robić, ponieważ te odpowiedzi zaczynają przychodzić same. Chociażby tak jak z tym kubkiem, tak, z bioplastiku z kukurydzy. W sensie w momencie, im bardziej ja widzę połączenia i zmieniam swój sposób myślenia o świecie, tym szybciej jestem w stanie wyczuć i zobaczyć, co rzeczywiście moim zdaniem ma sens, a co go nie ma. A niestety bardzo wiele z tych takich działań właśnie promowanych w naszym kręgu kulturowym uważam, że często właśnie albo za bardzo tak naprawdę za wiele nie zmienia, no albo wręcz jest problematycznych. Więc ja sama spędzam dużo czasu właśnie z treściami, które powstają z innych narracji niż ta, w której ja zostałam wychowana i w której funkcjonuję, będąc chociażby w Polsce. I jakby tym chcę się dzielić.
Okej, dzielisz się naprawdę wspaniale.
Dziękuję.
I ja bym chciała zadać pytanie, dlaczego nasz czas się kończy?
Bo póki co nie żyję w gospodarce daru i uczę angielskiego. I mam zaraz zajęcia.
No właśnie.
Bardzo
no
pragmatyczny właśnie. Powód.
Tak, to jest bardzo pragmatyczny powód. Ja czuję, że ojej, że dotknęłyśmy trochę tego tematu. Ja bardzo rozumiem to, o czym mówisz. I mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby są w stanie tego dotknąć. Bo ja wiem, o czym ty mówisz, co przekazujesz i że właśnie te wszystkie zmiany tak naprawdę wynikają z naszego, z tego, co dzieje się w nas i to w pewnym momencie robi się jakoś intuicyjne, tylko my do tej intuicji musimy wrócić i musimy się nauczyć, jak to zrobić. I ja tak już się zaczynam spieszyć, bo też nie chcę cię długo trzymać. Więc Magda, ja ci dziękuję bardzo, naprawdę, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że jest bardzo ważna. I bardzo zachęcam wszystkich, żeby byli na bieżąco z tym, co tworzysz. Czy mogłabyś opowiedzieć jeszcze właśnie na koniec, gdzie można cię znaleźć w internecie, jeżeli ktoś miałby ochotę ciebie posłuchać, poczytać?
Jasne. W miarę regularnie publikuję na Instagramie konto magda.bebenek. Mam też stronę internetową magdabebenek.pl. Tam można przeczytać moje teksty, można też zakupić moje książki. Od dzisiaj już w końcu mam plugin odpowiedni zainstalowany, więc teraz można wszystkie moje książki nabyć w gospodarce daru, czyli sami wpisujemy kwotę, jaką chcemy zapłacić za moje publikacje, czy to w wersji elektronicznej, czy w wersji papierowej. Tak, mam też konto na kanał na YouTubie, który się nazywa Wracamy do Natury. Jest tam kilka filmów, dawno nic nie publikowałam, ale tak jak ci mówiłam, zanim zaczęłyśmy nagrywać, gdzieś tam mocno we mnie pracuje pomysł podcastu na YouTubie, także jeżeli ktoś potencjalnie byłby tym zainteresowany, no to zapraszam do zajrzenia, a tak w sumie, żeby być na bieżąco, to najlepiej też się zapisać na newsletter na stronie internetowej i wtedy na pewno o wszelkich takich rozwinięciach akcji będę informować, podobnie jak o różnych warsztatach, które prowadzę, spotkaniach w kręgu i tym podobnych.
Super, więc ja wszystkich odsyłam. Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję.
Też bardzo dziękuję.
I mam nadzieję, że może do usłyszenia jeszcze kiedyś, bo dużo tematów jeszcze przed nami.
Jasne, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. I pozdrawiam Was wszystkich cieplutko.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami tę godzinę, a jeśli chcielibyście podzielić się refleksjami dotyczącymi tego odcinka, zachęcam do rozmowy na Instagramie albo na Facebooku. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. A jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi odcinkami, zaobserwujcie podcast w Spotify albo zasubskrybujcie go w innej aplikacji, w której go słuchacie. I dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejny piątek.